Przy telefonie Antoni Macierewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes tej partii, polityk, ale też i historyk, a także syn żołnierza niezłomnego. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie.
Pana osobista historia, to jeszcze raz ją przypomnijmy, jaka jest, jak się wiąże ze świętem 1 marca?
No myślę, że tak jak większości Polaków, dlatego że przecież historia żołnierzy niezłomnych to jest historia nieomal każdej wsi, każdego miasteczka, każdego miasta. Nie ma takiej wsi w Polsce, w której by nie było rodziny żołnierzy niezłomnych. Tak się złożyło też, tak się stało też i w moim wypadku. Mój ojciec w czasie II wojny światowej żołnierz AK. Później członek Stronnictwa Pracy został zamordowany, dlatego że współpracował z podziemną strukturą Stronnictwa Pracy, był jednym ze skarbników tej podziemnej organizacji i dlatego został zabity.
Panie pośle,
to są sytuacje, które są powszechne w Polsce, w moim pokoleniu. Nie jest to żadna nadzwyczajność. Taka jest niestety norma. Rodziny tych ludzi były prześladowane, tak jak oni byli mordowani.
Ja nie bez kozery zacząłem od tego osobistego wątku, bo on wskazuje, jak szerszy zakres powinien być święta 1 marca, przynajmniej tak się wydaje. Trochę, to jest bardzo odległa analogia, ale trochę jak w przypadku Poznania Warszawskiego, kiedy dopiero od pewnego czasu także pamiętamy o ofiarach cywilnych tego powstania i o cierpieniu ludności cywilnej stolicy przez 63 dni walki. Tak samo często mówimy o żołnierzach wyklętych, o tych, którzy z bronią w ręku walczyli z komunizmem, a trochę zapominamy o działaczach czy to PSL-u, czy innych ugrupowań, czy Stronnictwa Pracy, którzy zostali zamordowani, a nie walczyli z bronią w ręku, walczyli w inny sposób z komuną i też za to płacili czasami najwyższą cenę.
Ja myślę, że gdy mówimy o żołnierzach niezłomnych, to mówimy o całej strukturze organizacyjnej. Przecież samych oddziałów było kilkadziesiąt tysięcy, a struktura konspiracyjna, która działała na rzecz utrzymywania tych oddziałów i oddziaływania politycznego, społecznego na rzecz niepodległości, to było ponad 200 tysięcy ludzi w okresie po 1945 roku, więc ja bym tutaj nie rozdzielał i powiem szczerze, że po raz pierwszy się spotykam z taką formułą rozdzielenia między tych, którzy walczyli z bronią w ręku, a i tych, którzy ich organizacyjnie wspierali, umożliwiali tę walkę.
Kiedy się patrzy na plakaty, to tam są głównie bohaterowie, ci, którzy walczyli z bronią w ręku, dowódcy oddziałów, a trochę się zapomina o tych, którzy oddali życie, a byli działaczami powiatowymi czy gminnymi różnych ugrupowań, którzy mówili komunizmowi w roku 45, 6, 7 nie. I za to też byli prześladowani, często także zabijani.
To prawda. I dodajmy jeszcze jeden element, o którym warto wspomnieć, mianowicie większość dowódców oddziałów zbrojnych, ale także i oczywiście i żołnierzy, to byli ludzie polskiej prowincji, to byli ludzie wsi, to byli podoficerowie okresu przedwojennego czy też wojennego, którzy podjęli kontynuację walki o niepodległość jako żołnierze Rzeczpospolitej Polskiej, niepodległego państwa polskiego, które się nigdy nie poddało, tak jak wojsko, tak jak oni nigdy się nie poddali. O tym warto koniecznie pamiętać. Często mówi się, i to rozumiem, szanuję, o powstaniu antykomunistycznym. To nie było moim zdaniem jako historyka powstanie. To była kontynuacja walki państwa, niepodległego państwa polskiego, które poprzez swoje narzędzie, jakim jest armia, dalej walczyła o niepodległość, tak jak walczyła wtedy, kiedy była okupacja niemiecka i tak jak walczyła, kiedy była pierwsza okupacja sowiecka po 17 września 1939 roku. I trzeba jeszcze jedną rzecz, myślę, przypomnieć. Mówiliśmy o tym dzisiaj zarówno na Łączce, jak i przed chwilą w więzieniu na Rakowieckiej. Mianowicie, gdyby nie ich walka, to nie byłoby ani walki polskich rolników, ani walki polskich robotników, ani walki polskiej młodzieży, która przyniosła solidarność i która przyniosła wyzwolenie Polski. To ich, tak powiem, przekazanie tego testamentu niepodległościowego sprawiło, że Polska odzyskała niepodległość. Nie pamięć o nich, tylko bezpośrednie ich, że tak powiem, bezpośredni ich przekaz. Przekaz rodzinny, przekaz społeczny, przekaz, który się odbywał na emigracji w ramach rządu emigracyjnego. Ten przekaz, który utrzymał myśl niepodległościową i struktury organizacyjne i przekazywał ideę, zasadę konieczności obowiązku walki o niepodległość. Zgadza się. To już nie to była walka zarówno zbrojna, jak i często walka przez strajki, przez demonstracje, przez konspiracje, przez wreszcie po roku 76 budowę jawnych struktur walczących o niepodległość. Szkoły, prasa, partie polityczne, struktury, związki zawodowe, to wszystko odbudowywaliśmy właśnie dlatego, żeby w ten sposób odzyskać niepodległość. Ale źródłem tego było Wojsko Polskie, żołnierze niezłomni, którzy kontynuowali walkę po 1944 roku.
Chociaż no, nie byli zapomnieni, to już planie nie do historyka, do tego, który historię tworzył. Pan zakładał Komitet Obrony Robotników, potem także inne organizacje opozycyjne, na wcześniej oczywiście harcerstwo. Na ile rzeczywiście w tych czasach i przykład, i doświadczenie, i osobiste zaangażowanie żołnierzy wyklętych było odczuwalne? Na ile, chociażby w momencie KOR-u, na ile jest tak, że KOR jest pewnym dzieckiem, czy kontynuacją walki żołnierzy wyklętych?
Można by powiedzieć, że intencja i idea pomocy robotnikom, a następnie założenia jawnej organizacji, która będzie chroniła i wsparcie dla nich, wyrosła właśnie z tamtego czasu i z tamtej idei. Bardzo wielu ludzi, którzy organizowali KOR, jak chociażby pan pułkownik Maciej Rybicki, to byli ludzie, którzy przecież współtworzyli Armię Krajową, a następnie Stowarzyszenie Wolność i Niezawisłość i konspirację po roku 45, więc ta kontynuacja była. Oczywiście była też część lewicowa KOR-u, która wyrastała z zupełnie innej, przeciwnej tradycji, a następnie, że tak powiem, została przez media tak rozpowszechniona i upubliczniona, jakby to oni nie byli dodatkiem, po który sięgnęliśmy, żeby mieć dostęp do mediów zagranicznych, tylko samą istotą. Ale tutaj nie chodzi o spory teraz polityczno-wspomnieniowe. Chodzi o to, że tak, wszystkie działania niepodległościowe wyrastały z walki żołnierzy niezłomnych.
Na ile to jest przykład dla polskich żołnierzy, bo o tym dzisiaj pan poseł też mówił, że w zasadzie to są ci żołnierze i to właśnie podoficerowie często, którzy ratowali honor Wojska Ludowego. Też wracając do historii żołnierzy wyklętych, pamiętam słowa świętej pamięci Józefa Bandzo, pseudonim Jastrząb, który zresztą w rozmowie ze mną opowiadał, że to była trudna walka. On pamiętał konspirację na Wileńszczyźnie Armii Krajowej jako okres niemalże radosny. Front coraz bliżej, uzbrojenia coraz więcej, Niemcy w coraz większej defensywie. Wszystko szło dobrze, a potem przyszła służba w szeregach żołnierzy wyklętych dla Józefa Bandzo i on mówił, że to już była trudna walka. To była walka niejednoznaczna, której często unikali starcia, bo wiedzieli, że nie będą walczyli ani z UBECją, ani z NKWD, tylko często z polskimi poborowymi i że to już były trudne dylematy moralne.
Tak, to była trudna walka rzeczywiście, ale nie tylko dlatego, o czym pan mówi, ale także, czy może przede wszystkim dlatego, że sytuacja geopolityczna nie dawała nadziei, nie dawała szans, wymagała od tych ludzi nieprawdopodobnego heroizmu i determinacji, takiej polskiej wiary w to, że jesteśmy w stanie, tak powiem, wygrać, mimo tego, że cały świat jest przeciwko nam, bo przecież tak wyglądała sytuacja na przełomie lat 40. i 50. Wydawało się, że nie ma żadnych możliwości i żadnych szans, a jednak te szanse oni swoją determinacją wywalczyli. I trudność postrzegałbym przede wszystkim w tym zakresie, bo jeżeli pan sięgnie do naszej historii na przykład powstania styczniowego, to zobaczy pan sytuację, w której także były działania zbrojne, w których żołnierze powstańczy musieli walczyć z oddziałami rosyjskimi, w których byli żołnierze polscy. Pan Jaruzelski przecież był jednym z ludzi, którzy dowodzili oddziałami walczącymi z Warszycem, dowódcą jednej z największych, jeżeli nie największych formacji żołnierzy niezłomnych, wojskiem konspiracyjnym. Prawda? W związku z tym...
Sytuacja była trudniejsza, bo żołnierze carscy nosili orła o dwóch głowach i w kolorze czarnym. Ci, którzy mieli mundury Ludowego Wojska Polskiego, jednak mieli orzełka białego i to z jedną głową, chociażby z koroną.
To prawda, ale ich dowódcy zwykle mówili po rosyjsku. Albo z bardzo ostrym akcentem rosyjskim. Więc warto o tym pamiętać. No i warto też przyjąć do wiadomości, że mamy pewien obowiązek z tym związany. Między innymi to jest obowiązek tego, żeby wyeliminować z wojska i z pamięci polskiego wojska tych zdrajców, którzy po stronie sowieckiej mordowali Polaków, że ludzie, którzy mieli stopnie i przyznawano im stopnie generalskie właśnie za to, czy to pułkownikowskie, właśnie za to, że mordowali Polaków, właśnie za to, że walczyli po stronie sowieckiej, nie powinni ich nigdy więcej nosić. Powinni zostać zdegradowani, te tytuły, te stanowiska powinny im zostać zdecydowanie odebrane. To już trwa przynajmniej blisko 4 lata, od kiedy złożony został przeze mnie wniosek do Sejmu, następnie zablokowany przez pana prezydenta. Raz jeszcze apeluję dzisiaj, w dzień właśnie żołnierzy niezłomnych, żeby ci, którzy mają krew polską na rękach, ci oficerowie zostali zdegradowani. Nie może być tak, jak słusznie mówi zresztą pan prezes, z którym przed chwilą pan rozmawiał, żeby na cmentarzu, gdzie są kości żołnierzy niezłomnych, polskich bohaterów, gdzie powinien powstać panteon ich, że tak powiem, wielkości, żeby równocześnie obok leżeli zbrodniarze, którzy mordowali Polaków i którzy są winni okupacji sowieckiej. Podobnie jest w Wojsku Polskim. Nie może być dwoistości takiej. Nie może być rotmistrz Pilecki jako bohater Wojska Polskiego. Nie może być tak, żeby oddziały Wojska Polskiego nosiły imiona, i słusznie tak się stało od roku 2016, że noszą imiona żołnierzy niezłomnych, a równocześnie traktuje się jako oficerów zbrodniarzy komunistycznych. To musi zostać raz na zawsze zlikwidowane. Polska musi powrócić do swojej prawdziwej tradycji niepodległościowej, zwłaszcza Wojsko Polskie.
To jeszcze trochę jedno pytanie, trochę naciągniemy reżim czasowy i wejdziemy na czas studia Dziki Zachód, za co bardzo serdecznie i Wojciecha Cejrowskiego, i Krzysztofa Skolskiego przepraszam, ale zadam ostatnie pytanie o wymiar osobisty, bo on też być może nam umyka, że to nie tylko walka narodu polskiego o wolność w sensie wspólnotowym, ale także o wolność w sensie indywidualnym. Święto Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych to jest święto wolności indywidualnej każdego człowieka, każdego obywatela Rzeczpospolitej, bo też o tą wolność walczyli żołnierze wyklęci.
Bardzo trafnie pan mówi, dlatego, bo Rzeczpospolita Polska była i musi być państwem, które szanuje, kultywuje i wzmacnia wolność, sprawia, że każdy indywidualny człowiek może rozwijać swoją wolność i może tę wolność pielęgnować. Dlatego też ta walka, w której oni poświęcili swoje życie, była walką o indywidualną wolność, ale także o wolność całego narodu i budowę niepodległego państwa, które tę wolność szanuje i gwarantuje każdemu z nas.
Bo jednej nie ma bez drugiej. Antoni Macierewicz, poseł na Sejm Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Czołem.